Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
I Mariusz Konicki, witam.
Proszę Państwa, no witamy znowu po dwutygodniowej przerwie. Coś mamy pecha, tak jakoś nam się wyjątkowo składa, nakładają wszystkiego rodzaju urlopy, wolne i tak dalej, że coś, że nie możemy utrzymać tej regularności, aczkolwiek cały czas deklarujemy, że będziemy z Państwem co tydzień. Tylko no czasami jak patrzę, jakieś wypadki losowe. No i dzisiaj mamy podcast o... teraz się przyznam Państwu, że śpiewałem kiedyś w operze i tam zawsze było... Tak, w chórze operowym. I tam takie powiedzenie było zawsze po takim spektaklu, który, no powiedzmy sobie tak, wiesz, więcej tych na scenie, co na widowni, nie? Że KWS. Znasz rozwinięcie skrótu KWS?
No poproszę Cię o
kolejny wielki sukces. No i dzisiaj będzie KWS Stowarzyszenia Nawalnym Polakły. Także to ciężko powiedzieć, czy to jest nasz sukces, czy nie. No w każdym razie nie, no chyba nasz sukces. Gdybyśmy no. się nie...
Staraliśmy się dopytywać, próbując to ocenić, no i myślę, że możemy tak w ten sposób przedstawiać, ponieważ nie ma innych informacji, które by powodowały, że jest jakiś inny ogląd niż właśnie
tak jest.
Proponujemy.
Tak jest, więc my będziemy tutaj się starali dowodzić teorię, że to my cisnęliśmy, aż zarząd Polakły zgodził się z naszymi argumentami. To za sekundkę, jeszcze kilka ogłoszeń. Nowy akcjonariusz jest w druku. I ukaże się najprawdopodobniej tak, jeżeli tutaj śnieżyca, prąd i piorun nie uderzą w drukarnię między świętami a Nowym Rokiem. Także wszystko na to wskazuje. To poinformujemy o tym jeszcze w pierwszym podcaście tuż po świętach, którym, no nie no, mam nadzieję, że się odbędzie. Znowu kolejny niesprzyjający termin, ale będziemy się starali go dotrzymać. Także mówię, akcjonariusz, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będzie 30 grudnia. Z rzeczy takich jeszcze ciekawszych, to przypominam, że na naszym Facebooku ogłaszamy w odcinkach, dozując emocje, wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. Także jeżeli ktoś tam to obserwuje, to ja staram się codziennie po jednym, po dwa wykresy z naszej prezentacji wrzucić, gdzie po kolei pokazuję, jak ten inwestor indywidualny się wygląda, tak? Kim jesteśmy, jakie są wnioski. Postaramy się jeden cały podcast, jak już troszkę więcej opublikujemy tych wyników, poświęcić temu profilowi przeciętnego inwestora.
No tak, ale to badanie częściowo w mediach się niektóre rzeczy pojawiały, ale przypomnijmy, że jest to bardzo bogate badanie.
Tak, zgadza się.
No i wykonane na bardzo dużej, wyjątkowej w tym roku próbie.
Tak, zgadza się. No tak jak tutaj Państwo uważni obserwatorzy na pewno widzieli, że my ogłaszaliśmy dwa tygodnie temu na konferencji prasowej wyniki i to w mediach się troszeczkę pojawiliśmy, no ale to będziemy tak czy inaczej chcieli dużo, dużo szerszy profil tego inwestora przedstawiać, no, regularnie publikując. No, przede wszystkim teraz na naszym Facebooku, więc jakby ktoś chciał popatrzeć, tam śledzić, codziennie jakby odkrywać nowe tutaj karty w tym profilu tego inwestora indywidualnego, to zapraszamy facebook.com łamane przez inwestorzy. No dobrze, to przejdźmy do naszego tutaj klub programu. Może przypomnijmy od tego, że już o tej Polakwie mówiliśmy. Tak, że to było, już nagrywaliśmy ten podcast, tak, w którym staraliśmy się mówić.
W tej chwili mówimy o walce, która się odbyło 15 grudnia, ale dotyczy zapisu,
tygodnia,
którego...
Tak. Byłeś na tym walnym?
Osobiście. Ale dotyczy sprawy, która była jakby odkręcenia sprawy, która została przegłosowana na walnym w czerwcu tego roku. I do której to uchwały o zmianie statutu stowarzyszenie, między innymi stowarzyszenie, wniosło pozew o uchylenie uchwały.
Przypomnij Mariusz może o co chodziło, bo to może nie wszyscy pamiętają albo nie słuchali tego podcastu o tej Polakwie. Cóż takiego ciekawego przegłosowano na tym walnym pół roku temu, że my złożyliśmy pozew do sądu?
Nasze zastrzeżenia dotyczyły dwóch spraw. Jedna to była wprowadzenie do statutu bardzo wysokiego kworum dla ważności obrad walnego zgromadzenia, na każde przyszłe walne zgromadzenie. Ustalono, że to kworum dla ważności walnego wyniesie 51% kapitału obecnego na walnym. Podczas gdy jeden akcjonariusz obecny większościowy, Dragados, posiada 66% głosów na walnym zgromadzeniu AKWE. Mhm. I wprowadzenie takiego zapisu powodowało, że jakakolwiek decyzja walnego jest przyszłych wszystkich walnych jest uzasadniona od
obecności tego jednego konkretnego, tak? To się nazywa ta spółka z Hiszpanii, tak?
Tego jednego konkretnego akcjonariusza.
Czyli jak on zakłada na przykład rzecz niespecjalną, nie dojedzie, bo tak, nie wiem, śnieg, mgła i w ogóle wszystkie możliwe niesprzyjające okoliczności losu, to pozostali akcjonariusze przejechali się dla sportu na Walne.
Dokładnie.
To są jakby przypadki losowe, a druga rzecz, która mi się, no nie wiem, nasuwa, to jak on mogliby nie chcieć być na Walne, mogliby próbować wyzerwać jakieś Walne, bo coś tam.
No
tak?
Nie śmiemy tutaj takich supozycji wykonywać, ale przyznajmy, że takie sytuacje potencjalnie są możliwe.
I przypomnijmy z tego, że tak mi się teraz kojarzy, że wydaje mi się, że takie sytuacje, akurat już się nie w przypadku spółki Polakowa, miały miejsce na polskim rynku. Patrz, nasz w cudzysłowie zaprzyjaźniony wrocławski dom maklerski. Tam oni mają bardzo podobne zapisy w statucie i tam z tego, co kojarzę, to do podobnych wypadków zrywania walnych dochodziło.
Przyczyna trzeba zaznaczyć, że kworum jest, zdaje się, jednak troszkę mniejsze.
I tak, inaczej jest kontrolowane, ale mówię o jakby mechanizmie, tak?
Dokładnie. Istniało już w momencie wchodzenia na rynek publiczny, a tutaj mamy do czynienia ze spółką publiczną, pokaźną spółką publiczną. No i w sposób wprowadzenia takiego zapisu, no, ogranicza pewne możliwości wykonywania praw z akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Mhm. Przypomnijmy, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zgodnie z ustawą o ofercie, jest szereg uprawnień uzależnionych zgłoszenie i przedstawienie pewnych spraw na porządku obrad walnego zgromadzenia jest uzależnione od posiadania przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy minimum 5% udziałów w kapitale zakładowym lub głosów, to jeszcze zależy od którego, o którym przepisie mówimy, i potencjalnie skorzystanie z takiego uprawnienia może mieć zamkniętą drogę do pewnego procedowania. Jeżeli owszem, walne zostało zwołane na podstawie wniosku akcjonariuszy dysponujących 5% udziałem w kapitale zakładowym, i takie walne zostało zwołane, jednak sprawy walne się nie odbyło w sytuacji, w której akcjonariusz większościowy w sytuacji z różnych przyczyn nie pojawił się na walnym zgromadzeniu.
No rozumiem, wiesz co, tak sobie teraz myślę, no na przykład potrafię sobie wyobrazić, na przykład nie wiem, że nieszczęśliwi akcjonariusze próbują zwołać takie walne celem wprowadzenia przedstawiciela do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. No bo mogą, tak?
Tutaj jest wymagane w tym przypadku 20%
kapitału. Tak, ale to mogą, bo tyle jest w obrocie, że tak powiem. No i, tak. I nagle główny akcjonariusz to właśnie takie walne nie przychodzi. I koniec.
Walne jest nieważne.
Walne jest nieważne i zbierajcie sobie jeszcze raz pełnomocnictwa.
Jeszcze raz pełnomocnictwa. Jeszcze raz jest oczywiście obowiązek, że raz do roku jest walne, którego przedmiotem jest między innymi
zatwierdzenie
sprawozdań, rządu sprawozdań finansowych. No ale potencjalnie, jeżeli się nie pojawi z różnych powodów, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, akcjonariusz dysponujący ponad 50%, bo może tak, jeżeli jeden akcjonariusz ma 66%, to pozostali mają 34.
Tak.
Więc nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy pozostali akcjonariusze zapewnili, nawet gdyby się stawili wszyscy pozostali akcjonariusze, zapewnili kworum w tym przypadku.
Tak, a czasami w ogóle dziwię, wiesz co, jakiejś tam determinacji, że wprowadzenie tego przepisu, no bo jak oni mają tam 66%, czyli generalnie mogą wszystko zrobić w tej spółce, co im się żywnie podoba, tak? No do góry nogami, oczywiście, tak, przemalować na różowo budynek, wszystko, tak? To po co takie obostrzenia, że przepraszam, to jeszcze jakby nas nie zabrakło przypadek na walnym, to nie zaczynajcie bez nas. Wiesz, no po co to w ogóle jest? Nie rozumiem specjalnie.
No, trudno sobie wyobrazić rzeczywiste uzasadnienie. No pewnie, że przecież wszyscy są świadomi, że bez tego akcjonariusza
żadna decyzja się tam nie podejmie.
Bez jego zatwierdzenia jakby nie będzie podjęta tak naprawdę. Ale w sytuacji, kiedy są pełnomocnictwa na setki, przepraszam, na wiele sposobów można udzielić pełnomocnictw. Nie ma tu naprawdę żadnego problemu. Nawet jeżeli jest problem z dojazdem, jakaś sprawa losowa, w dalszym ciągu te pełnomocnictwa, a zwłaszcza pełnomocnictwa elektroniczne, można udzielić.
Tak jest, dobra. No i teraz tak, no i my oczywiście już tutaj jakby powiedziałbym, już nie tylko chodzi o tę konkretną spółkę, ale bardziej jakby no, w interesie całego rynku kapitałowego i mniejszościowych akcjonariuszy, no protestowaliśmy przeciwko tej uchwale z czerwca.
Tak, złożyliśmy pozew do sądu. Tam była jeszcze jedna sprawa związana z, oprócz kworum, związana z jednoznacznością podejmowania uchwał przez zarząd. Może w tym momencie akurat nie będziemy się do niej odnosić, ale ją podtrzymuję w każdym razie. Pozew złożyliśmy w terminie, czyli złożyliśmy go w lipcu. Niestety wydarzyło się coś w sądzie ze względów na różne sprawy proceduralne dopiero w listopadzie. Czyli spółka oficjalnie otrzymała treść naszego pozwu.
Jak na polskie warunki, takie jak tutaj działania wymiaru sprawiedliwości, zaryzykowałbym twierdzenie, że to był błysk.
No, myślę, że nie wymaga tutaj dodatkowych komentarzy i wyjaśnień, co tym wszystkim można sądzić. Tym niemniej oficjalnie do spółki pozew wpłynął poprzez sąd dopiero w listopadzie i zawierała to ta informacja. Oprócz samego pozwu spółka otrzymała postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia powoda w tym wypadku SI poprzez zablokowanie możliwości rejestracji zmian w statucie w KRS.
O, czyli rozumiem, że wstępnie sąd był po naszej stronie, tak można powiedzieć.
Dokładnie to się nazywa, że powód uprawdopodobnił swoje zarzuty i na tej podstawie sąd może dokonać zabezpieczenia. Także może w ten sposób, co dla jasności, sprawa miała miejsce. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zmiany w statucie zostały zarejestrowane w sierpniu. Czyli
jednak zostały. Aha, rozumiem, że.
Tak, no, jest to sytuacja taka, której nie mamy jakiejś jednoznacznej wiedzy, jakie będzie w tej sytuacji dalsze postępowanie sądu. Z naszej strony, jeśli chodzi o walne, które się odbyło i zmieniło z powrotem ten zapis o kworum, jest to informacja no, poufna i z zadowoleniem ją przyjmujemy. Tym niemniej no, jesteśmy ciekawi, jak to rozwiąże sąd odnośnie swoich.
To już rozumiem, bo to jeden sąd, czyli Krajowy Rejestr Sądowy już zatwierdził te zmiany, a
tak,
drugi
sąd okręgowy,
do którego my skierowaliśmy ten pozew, powiedział, że nie wstrzymajcie się.
Tak, proszę nie rejestrować.
Kiedy już jest zarejestrowane. No to
tak,
ciekawe.
Jest to, czekamy na rozstrzygnięcie, w jaki to sposób sąd tym się dalej zajmie. Tym niemniej, czekając na rejestrację ponowne zmiany w statucie, która odwróci ten wymóg kworum. Jeszcze mamy inne zastrzeżenie odnośnie spraw związanych z uchwałami zarządu. I teraz spółka. Zarząd zwołał walne zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym likwidację tego zapisu o kworum.
Teraz na 15 grudnia, to co było w zeszłym tygodniu.
Czyli w czerwcu zostało wprowadzone uchwałą walnego zgromadzenia zapis do statutu o kworum 51% dla ważności walnego, a w listopadzie zarząd zwołał walne z porządkiem obrad między innymi dotyczącym zmiany statutu odnośnie likwidacji tego 51% kworum. To zwołanie przez zarząd odbyło się jeszcze przed otrzymaniem przez spółkę informacji o pozwie SI i o wstrzymaniu rejestracji uchwały. W związku z tym pojawia się pytanie, co spowodowało zmianę stanowiska zarządu.
Ale czyli na tym walnym, co teraz było 15 grudnia, to w zeszłym tygodniu, tak? To no, tam Dragado z własnymi głosami ładnie przegłosował z powrotem zmianę w statucie, tak? Że na to, co było.
Tak. Oczywiście, żeby na obu walnych Dragados był obecny i żeby uchwały zostały w jednym
no,
i drugim
teraz
przypadku.
Jakby nie był obecny na tym drugim, to można byłoby się zastanawiać, czy to walne jest ważne, czy jednak nie jest ważne. No, to byłoby ciekawe, to nie? Jest, z jednej strony jest.
Bardzo precedensowa.
To byłoby tak, bo z jednej strony jest wpis do KRS-u, a z drugiej strony drugi sąd mówi, że to wstrzymajcie się z wpisem do KRS-u.
No takie zarzuty można by podejmować.
Tak, może by, ale dobra, to byłoby jacyś profesorowie prawa mogliby w tym momencie urządzić sobie godzinną dyskusję, ale to no, my przejdźmy do tego, co jest stało na Walnym.
Czy mieliśmy sytuację, w której zarząd zwołał Walny, które miało wprowadzić z powrotem odwrócenie uchwały z czerwca odnośnie 51% kworum na Walnym. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w obu przypadkach podmiotem, który wprowadził do porządku obrad projekt zmiany statutu odnośnie kworum, w obu przypadkach był zarząd. Zresztą to było jasno powiedziane. Takie pytania zadawaliśmy na pierwszym Walnym i na drugim Walnym. Członkowie zarządu przedstawili to jako własny projekt uchwały. No i oczywiście to się nasuwa szybko pytanie, co mogło spowodować zmianę stanowiska zarządu. W ślad za tym stanowiskiem zarządu, no jak wyraźnie widać było stanowisko głównego akcjonariusza, Dragados'a. Tym niemniej do porządku obrad wprowadził to w obu przypadkach zarząd.
No ale wiadomo, tak, to że tutaj mówmy się, że zarząd robi to, co każe mu akcjonariusz, a nie na odwrót.
No
to raczej, ustalmy, że tak
się,
jest, tak?
Trudno się spodziewać, żeby było jakoś tutaj inaczej. Oczywiście akcjonariusz.
No dobra, ale powiedz mi taką rzecz. Co prezes zarządu, bo zadaliśmy takie pytanie, że panie prezesie, cóż się takiego stało? Co państwa skłoniło do zmiany decyzji? Zadaliśmy takie pytanie, czy
tak,
nie?
Zadaliśmy pytanie w kontekście raportu bieżącego, który został przekazany przez spółkę wraz z informacją o tym, że spółka dostała pozew i postanowienie z sądu. Tam był bowiem w raporcie bieżącym komentarz spółki, że spółka uważa, zdaniem zarządu pozew jest bezpodstawny, a zmiany zostały zarejestrowane w sądzie. Co do tego ostatniego faktu, rzeczywiście się nie trudno się sprzeczać. Tym niemniej, jak rozumieć bezpodstawność pozwu odnośnie tego sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszeniem interesów akcjonariuszy z tym kworum, z tym, że kilka dni wcześniej
skoro drugi
zarząd sam zaproponował zmianę z powrotem tego zapisu. No nie uzyskaliśmy jednoznacznej.
Ale czy zadaliśmy pytanie, podniosłem się rękę, powiedziałem, przepraszam panie prezesie, czy pan mógłby wyjaśnić dlaczego i co, nie wiem, dlaczego państwo zmieniają zdanie? Czy to jest, pan prezes w tym momencie patrzył w sufit i udawał, że nie słyszy, czy jak to było?
Pytanie zadaliśmy niedokładnie tak, jak to wspomniałeś. Pytanie brzmiało o komentarz odnośnie bezpodstawności zarzutu w kontekście tego, że jest wprowadzane przez zarząd do spółki. Odpowiedź była dość lakoniczna i koncentrowała się na tym, że bezpodstawność pozwu wynika z tego, że zmiany zostały już zarejestrowane. Czyli nie było innych informacji, poza tym, że nie wiem, zarząd dostał
zapis, dobry zapis.
Po ponownym rozważeniu stwierdził, że jednak należałoby, czy warto by było zrobić to inaczej, czy nie było żadnej informacji, to znaczy było pytanie, czy do porządku obrad wprowadzone zostało to poprzez akcjonariusza, na jakieś żądanie akcjonariusza, czy też z inicjatywy zarządu. Odpowiedź była, że z inicjatywy zarządu. W takim razie wtedy komentarza wymagalibyśmy wszyscy komentarza, skąd to się wzięło. Ta informacja nie została przedstawiona akcjonariuszom, czy ta propozycja wynika z przemyślenia sprawy przez zarząd, czy przez akcjonariusza jakiegoś, czy przez to, że
nie wiem, czy przespali się, stwierdzić, że jednak
informacje, bo tak. O ile sam pozew do spółki trafił rzeczywiście późno i tak naprawdę po zwołaniu tego Walnego, tym niemniej informacja o złożeniu pozwu była. No, ja wiem, że media to nie to samo, co pismo z sądu. Tym niemniej nasze wątpliwości i zarzuty jako stowarzyszenia odnośnie tego zapisu o kworum były mocno artykułowane w mediach i zdecydowanie dostępne.
No, że będzie wygląda. No wiesz co, tak mi się kojarzy, jak oni tak przemyśleli sprawy. Tak, no dobra, będziemy teraz, mówiąc mało elegancko, bujać się z chłopakami z SI. Tak, wiem, że przepraszam za to sformułowanie, a może mieć spokój. Mówię, dobra, dajmy sobie spokój. Myślę, że to się tak odbyło. No bo teraz byłaby sprawa w sądzie, to by się ciągnęło, my byśmy to w prasie, radiu, telewizji podkreślali, że oto tutaj łamie się prawa inwestorów mniejszościowych. No, to akurat jest zresztą zgodne z prawdą, że tak podzielę się uwagą, tutaj jest spostrzeżeniem, ta uchwała o tym wprowadzeniu tego kworum jest skandaliczna. To jest skandal po prostu
taki, na rynku publicznym,
że jak oni, przepraszam za wrażenie, mieli czelność w ogóle, czelność, nie wiem, w biały dzień głosować sobie nad taką ustawą. No nie użyję już bardziej brutalnych słów, ale to nic dobrego, związanego z dobrymi obyczajami to nie miało.
No nie można w jakikolwiek sposób uzasadnić wprowadzenie takiego standardu do spółki publicznej.
Bardzo elegancko to, Mariusz, powiedziałeś, w sensie tak mało. To ja jestem o tych brutalnych sformułowaniach, tak bardzo wyważenie stonowanie na lokenie.
Tak, próbuję to jakoś stonować. No. Ale rzeczywiście taki standard jest nie. Wprowadzanie takich standardów jest.
To nie
do zaakceptowania.
No, zgadzam się.
Po prostu blokowanie.
Nigdy nie może sobie wyobrazić takiej sytuacji, że ten Dragados miałby jakieś problemy finansowe, sprzedałby 20% Polakły, czyli miałby po tej sprzedaży 46%. I co?
No,
i co? I takie walne, i w tym momencie nie przyjeżdża na walne, nikt więcej na to walne nie przyjeżdża, co jestem gotowy sobie wyobrazić. Kto będzie walną oprócz nas i Polaków?
Były również fundusze. Fundusze polskie. Trzeba przyznać, że były również fundusze amerykańskie.
I na ile procentów razem tak do kupy mieli ci niezwiązani z głównym akcjonariuszem?
Oj, w tej. No niestety,
a tak na oko, nie wiem, 5, 10 w sensie.
Nie pamiętam, ale był jeden z akcjonariuszy, jeden z funduszy emerytalnych, który sam miał powyżej 5% głosów.
No tak, ale wiesz o co chodzi. W tym momencie, jeżeli ten Dragados by sprzedał, zszedł poniżej progu 50%, może sobie wyobrazić, że mimo najszczerszych chęci każdy kolejny walny mogłoby się nie odbywać. Wiesz o co chodzi?
Tak.
I nawet próba później zmiany tego statutu na jakiś bardziej liberalny, taki, który jednak znosiłby ten absurdalny zapis w statucie, już mogłoby się już nie udać.
No tu poruszyłeś bardzo ciekawy wątek w sytuacji, kiedy jakieś zmiany w akcjonariacie następują i jest jakaś wola.
Komputer powiedział na 14 godzin.
Jest jakaś wola akcjonariuszy, sporej liczby akcjonariuszy mierzonej udziałem w kapitale zakładowym co do zmiany statutu, ale w momencie, kiedy walne nie może odbyć się ważne walne, to jakakolwiek zmiana tego statutu jest wówczas nierealna.
Nie da się. No i co wtedy? Ciekawy jestem, co by wtedy było.
No to
ciekawe, prawda?
To znowu musimy zadać pytanie panom profesorom chyba.
Tak, dobra. Będziemy powoli kończyli. Ja tylko chciałbym zasygnalizować, co będziemy prowadzili w podcaście od nowego roku. Otóż brutalnie zżynamy pomysł TVN CNBC i będziemy robili takie rynki dla opornych, czyli RDO. Konkretnie rzecz biorąc, będziemy portfel starali się taki prowadzić na żywo, na antenie portfel inwestorów indywidualnych.
Będziemy portfel na życzenie.
Tak, portfel na życzenie. Jak nazwiemy nazwę jakąś marketingową, to jeszcze będziemy się zastanawiali. Ale generalnie będzie chodziło o to, że my będziemy Państwa prosili o nadsyłanie jakichś tam propozycji z króciutkim, dosłownie kilku zdaniem uzasadnieniem kupna jakiejś spółki. Będziemy mieli jakiś tam wirtualny portfel, jakieś tam 10-20 tysięcy złotych i będziemy tutaj oczywiście po naszej weryfikacji będziemy omawiali na antenie daną propozycję i będziemy te akcje tej spółki no po poniedziałkowym kursie zamknięcia, bo to poniedziałek nagrywamy albo...
Tak, tu Michał może wspomni, co rozumiesz przez tą naszą weryfikację. To oczywiście nie, rozumiem, że nie chodzi o to, że to my decydujemy, tylko właśnie...
Nie, no taką weryfikację, że no jednak weryfikację, że jednak będziemy patrzyli na to, tak? Jeżeli ktoś jakby będzie kim, będą trzy propozycje, tak? To będziemy wybierali najciekawszą, tak? Albo na taką najbardziej... No, chodzi o to, że jak ktoś na przykład by zaproponował teraz kupno spółki Infinity, to z całym szacunkiem nie kupimy tej spółki, prawda? Bo ona przejdzie naszą weryfikację negatywnie.
Tak, no
ale tak samo to się... Ale
z tego, jest jakieś koncentracja.
Tak,
z tego, wiesz, nie to, każda propozycja z tego, w pierwszej kolejności liczba zgłoszeń na jakąś konkretną spółkę
tak,
na pewno
tak,
najsilniej wpływa.
Ale ja
na
też
to.
Kojarzę, że chyba w TVN CNBC też to się tak dzieje, że też oni tak na wizji patrzą mniej więcej, czy ta propozycja ma sens, ma ręce i nogi, czy tam nie kupujemy jakiegoś bankruta w danym momencie i tak dalej, prawda? I po takiej krótkiej, merytorycznej weryfikacji z jakiejś tam udział w portfelu się nabywa taką spółkę i będziemy to od nowego roku taką zabawę zrobimy. Jak już będziemy bardziej popularni od TVN CNBC, no to to pozwolimy im cytować, jakie są, jak jest skład naszego portfela.
Tak, oczywiście jest to przyczynek do dyskusji po prostu o spółkach.
Tak, ale przyznajmy się, bez bicia kopiujemy pomysł z TVN-u, nic tutaj, nie, żadnego, że tak powiem, Ameryki nie będziemy odkrywali. Mam nadzieję, że Państwu się będzie się podobało, to przypomnijmy o tym w przyszłym tygodniu i tam mam nadzieję, że zaprosimy Państwa do wspólnej zabawy. Okej, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Wasłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.